Bartłomiej Wróblewski. Witamy serdecznie w studiu.
Dzień dobry.
Doktor nauk prawnych, konstytucjonalista. No a dziś u nas jako himalaista, który powrócił z drugiej próby zdobycia Monteverestu i skompletowania korony ziemi. 1000 metrów zostało panu przed rokiem, żeby tę koronę ziemi skompletować. Dziś wraca pan z niedosytem 500 metrów.
To prawda. Dzień dobry pani, dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście tak się wyprawa skończyła. Do szczytu Everestu zabrakło 500 metrów. Jadąc w zeszłym roku na Everest, to była wyprawa od strony północnej, od strony Nepalu. Byłem przekonany, że uda się wejść na górę. Niestety na wysokości 7700 metrów załamała się pogoda i podjąłem trudną decyzję o zejściu. Także w tym roku wyjeżdżając byłem przekonany, że jestem jeszcze lepiej przygotowany, że wszystko zostało przemyślane. No tym razem zabrakło 500 metrów na wysokości około 8200, około 8300. Ostatecznie maska tlenowa przestała działać. Mówię ostatecznie, dlatego że pierwsze problemy z tą maską miałem dzień wcześniej. No i można powiedzieć, że przez maskę nie udało się wejść na Everest. Niemniej, szukając głębszych przyczyn, należy zwrócić uwagę na pewną słabość organizacyjną, dlatego że nie powinno się wspinać na Everest czy na inne góry, na których używa się dodatkowego tlenu, w grupie w szczególności, nie mając zapasowej maski, zapasowego regulatora do buty z tlenem.
I tu powiedzmy, że to nie jest po pana stronie to zaniedbanie, tylko po stronie też tych agencji, które tym się zajmują.
To znaczy ja wybrałem agencję, która się tym zajmowała, więc ostatecznie po mojej stronie. Niemniej rzeczywiście tak, no, otrzymaliśmy zapewnienie nawet przed samym atakiem szczytowym, że są zapasowe części, w szczególności maska, regulator na wypadek, gdyby coś się stało. A te problemy się zdarzają dosyć często, bo są to dosyć kruche, no, takie najmniej trwałe części wyposażenia wspinaczkowego. Właśnie maska tlenowa i regulator do budki z tlenem. Także no, rozpoczynając atak szczytowy 18 maja z wysokości 5300 metrów, no, byłem przekonany, że te rzeczy są. Zresztą nie zakładałem, że maska się zepsuje. No, natomiast no, w obozie czwartym na wysokości 7920 metrów ta maska przestała dobrze działać. I wtedy okazało się, że nie mam możliwości jej wymiany.
Domyślam się, że dla wspinacza himalaisty taka decyzja na 500 metrów przed szczytem, no to jest prawdziwa burza mózgów, prawda? Gdzie rozsądek kłóci się trochę z tym, co drga tam gdzieś w sercu.
Ja taką burzę przeżyłem w zeszłym roku, cofając się właśnie, jak wspomniałem, na 1000 metrów przed szczytem, bo wtedy załamała się pogoda, natomiast sprzęt dobrze działał. No i była kwestia taka, czy ryzykować iść do góry w sytuacji, kiedy no, nie powinno się już zasadniczo wchodzić wyżej, czy zejść na dół. Wtedy podjąłem taką decyzję i to był trudny moment. W tym roku takiego momentu nie było. Ja się już po prostu dusiłem na wysokości 8200-300. Także tutaj nawet nie specjalnie miałem jakieś dylematy i do teraz nie mam żadnych dylematów związanych z samą decyzją. W związku z tym, że w mojej ocenie iść się już po prostu nie dało. W zeszłym roku było to możliwe, chociaż było to ryzykowne. Natomiast w tym roku nie było po prostu takiej możliwości.
Ten rok był zresztą rokiem szczególnym, bo to była 60. rocznica zdobycia Monteverestu. Dużo ludzi chciało właśnie w tym roku na szczyt wejść, ale też wiele osób się wycofało, między innymi polscy himalaiści.
To prawda. W tym roku, w zeszłym roku byłem na wyprawie na Everest od strony Tybetu, w tym roku od strony Nepalu, od strony południowej, czyli od tej strony, którą nastąpiło pierwsze wejście na Everest w 1953 roku.
Znów mieliśmy zdjęcia stamtąd zatłoczonych wejść.
Tutaj bym chciał, to znaczy nie wiem, o jakich zdjęciach mówimy, natomiast w tym roku było mniej osób na Everestie niż w zeszłym roku, paradoksalnie mimo rocznicy, i ja nie miałem wrażenia w ciągu tych 2 miesięcy, że Everest jest jakoś szczególnie zatłoczony. tego się nie odczuwało. Ja ani przez moment nigdzie nie musiałem czekać. I wyprawa generalnie była dużo łatwiejsza niż ta wyprawa od strony chińskiej, w mojej ocenie. Natomiast to wydarzenie w ostatnich dwóch dniach wspinaczki położyło się cieniem na całej wyprawie. No i tak się skończyło.
Tak się skończyło, że jest pan z nami w studiu.
Tak się skończyło, że jestem z państwem w
studiu. Że oddech jest pełną piersią.
Ale z tego, co widać, parę ciekawych zdjęć udało się zrobić na stronie Lecha Poznań. Można zobaczyć pana zdjęcia z szalikiem kolejorza gdzieś nad potężnych wysokościach.
To było moje jedno z założeń, że w tym roku dwie korony trafią do Poznania. Mistrzowska Lecha i korona ziemi.
To nie był udany sezon, to nie marnuję w takim razie.
Trudno powiedzieć. Wicemistrzostwo Polski to jest dobry wynik.
Ale jednak nie korona.
Nie korona, ale dobry wynik. 500 metrów od szczytu.
To też jest dobry wynik.
Oczywiście chciałem wejść na górę i to był mój główny cel.
Słyszałam opowieść o dwóch himalaistach przytaczaną niedawno też przez jedną z osób, która wycofała się z tego zejścia. Jeden himalaista płakał schodząc, bo stracił palce, a drugi płakał, bo nie doszedł na szczyt. No i pytanie, który żal jest większy?
Na pewno strata palców byłaby większym żalem. Tu takiej sytuacji nie było, chociaż właśnie w momencie, w którym maska przestaje działać, krew, organizm słabiej pracuje, krew wolniej krąży. No i najbardziej narażone są właśnie palce w takich sytuacjach i w przypadku wysokich ośmiotysięczników, czyli Everestu, K2, Kanchenjongi, stosunkowo niewiele osób decyduje się na wspinaczkę bez tlenu, w związku z tym, że to ryzyko jest naprawdę duże. I w momencie, kiedy mój aparat tlenowy, cały ten aparat przestawał działać, to czułem szczególnie w palcach, palce u nóg momentalnie stały się zimne. I to jest taki pierwszy sygnał, że coś niedobrego się dzieje.
Mimo tych butów, które mają w sobie kilka butów,
To prawda, bo buty są fantastyczne, ale buty nie zapewniają lepszego krążenia.
Takie porażki zniechęcają czy mobilizują do kolejnych?
Właśnie, musimy zapytać, czy będzie do 3 razy sztuka.
Ja nie wiem, ja nie traktuję tego jako porażki. W związku z tym, że sytuacja była zupełnie niezależna ode mnie. Natomiast bez wątpienia schodząc byłem przede wszystkim podirytowany i to podirytowany na agencję wspinaczkową, której zaufałem. W przypadku Everestu i większości ośmiotysięczników polegamy na agencjach. To znaczy nie jesteśmy w stanie zorganizować całej wyprawy samemu, więc polegamy na kimś, kto pomaga nam to zrobić. No i zakładamy, że nie będą popełniane takie szkolne błędy. W tym wypadku tak się stało. Odczuciem schodząc była irytacja i przez pierwsze dni byłem przekonany, że już trzeci raz próbować nie będę, ponieważ widocznie nie jest mi pisane wejście na Everest.
Ale minęło to.
Mija. Widać po uśmiechu pana Bartka, że trochę mija.
Ale trzeba przyznać, że to mija, tak.
Inne myśli zaczynają gościć.
Tak przy okazji mam pytanie dotyczące tego całego wyścigu, który mi się wydaje rozpętał się w ostatnich latach. To znaczy wiadomo, że wszystkie szczyty już zostały zdobyte. No to teraz ścigamy się na to, kto wejdzie po raz pierwszy zimą, kto bez tlenu tam wejdzie, kto najtrudniejszą drogą i tak dalej. Czy to jest zdrowa rywalizacja?
Kto najstarszy wejdzie, w tym roku 80-latek przed.
Japończyk też pamiętam. Natomiast, czy to jest zdrowa rywalizacja? Mnóstwo było informacji też w tym roku, w ostatnich miesiącach o tragicznych wydarzeniach właśnie, nie tylko w Himalajach, tak jest.
To znaczy może zacznę od końca, większość ofiar śmiertelnych, o których informują media, to nie są przypadki osób, które chcą zrobić coś nadzwyczajnego. Czyli próbują po raz pierwszy wejść jakąś drogą, czy wejść zimą i tak dalej, i tak dalej. Większość wypadków to są wypadki, które się zdarzają, mają taki sam charakter jak wypadki w polskich Tatrach. Nieostrożność. Brawura. To są najczęstsze przyczyny. Ktoś się gdzieś nie wpiął, ktoś zlekceważył prognozę pogody. To są najczęstsze przyczyny wypadków.
Ale nie da się ukryć, że ten wyścig jakiś taki nienormalny, moim zdaniem, trwa.
Ten wyścig zawsze trwa.
Tak?
Zawsze trwał.
Wpisany jest w naturę homo sapiens.
Tak, wpisany jest w naturę ludzką. On odbywał się w Alpach. Kiedy w Alpach wszystko było zdobyte, później przeniósł się w Himalaje. Prawda jest taka, że zostały dwa szczyty niezdobyte zimą i to jest już, to są ostatnie dwa takie no, bardzo uważam atrakcyjne cele himalajstyczne, no plus nieograniczona liczba nowych dróg. Ale stosunkowo niewiele osób próbuje wspinać się na 8-tysięczniki nowymi drogami. To jednak jest bardzo duże wyzwanie i nawet ci, którzy osoby, które należą do czołówki światowego himalaizmu, skupiają się raczej na takich celach, to jest moje wrażenie, skompletowaniu korony ziemi, czy korony przede wszystkim korony Himalajów i korony Karakorum, ale wchodząc na te góry, zazwyczaj wchodzą tymi klasycznymi drogami, najprostszymi drogami.
Nie kombinują.
Także ja nie mam wrażenia, że istnieje jakiś szczególny wyścig, a szczególnie już jeśli chodzi o tę wspinaczkę zimową. Tam Polacy dominują. Jest kilka grup wspinaczkowych, które w ogóle próbują wchodzić zimą. Dla całej reszty himalaistów, nawet należących do światowej czołówki, wspinaczka zimą jest poza zasięgiem możliwości i także...
No, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, budzący też wiele, wiele kontrowersji. Panie Bartku, bardzo, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że jest pan z nami, bo trochę się tutaj denerwowaliśmy, nie ukrywamy. No i cóż, ja myślę, że prędzej czy później pan się pojawi tutaj u nas z jakimś kolejnym projektem i będziemy mówić, o, Bartłomiej Wróblewski wyrusza teraz na... Czekamy zatem na kolejną wizytę. Dziękujemy bardzo, Bartłomiej Wróblewski, po powrocie z Himalajów.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.